obejrzy się na wszystkie świata strony. Wojna hybrydowa sprawia, że jesteś zielony, zwiedziony, spłycony. Niewinny Facebook robi w mózgu spustoszenie. Mówi to, co słyszeć chcemy, tworzy sztuczne problemy. Bo najważniejszy teraz jest słodki kotek i garść plotek. Nieważne, że komuniści w Chinach przerabiają ludzi na organy, a w Hongkongu ci sami do młodych bohaterów z broni palnej strzelają i z budynków zrzucają świat wirusem, zarażają Tajwanowi, żyć nie dają, Ujgurów i chrześcijan w obozach zamykają, ciebie z wolności okradają. Wolności, do której dostęp ma każdy, na której cały Zachód zbudowany od stuleci. Sorry, trzeci tysiąc już leci. Zobacz o to, aby twoje dzieci nie były jak analfabeci. Zrozum, że to czerwoni Azjaci, to współcześni Sowieci. Niech ci światłość świeci.
Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Dlaczego gorą się te ciemne korytarze? Dlaczego ciągle muszę piec na same skraje? Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje? Krzyczę, 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 krzyczę w jego głosy, a zatyka uszy swe. Smugi w powietrzu i mój bieg jak prądy niewidzialnych rzek. Mój własny krzyk ogłusza mnie. Zatkałam uszy swoje. Krzyczę, 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 krzyczę niebo głosy. A czy kto zrozumie to? Nie kończy się ten straszny most i nic się nie tłumaczy wprost. Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. A czy kto zrozumie to? Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. Mówicie o mnie, że szalona, że szalona. Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas. I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę, po której wszyscy inni iść niczego mogą. Krzyczę, 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 krzyczę w niebo głosy. A ktoś pyta, woła, stój. Lecz wiem, że już nadchodzi czas, gdy będzie musiał każdy z was uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk zbykniemych ust za swój.
miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szałem, która na oślep leci bez oręża. Lecz tę, co sama jest zdobytym wałem, przeciwne cięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
Gdy usłyszałem haniebny wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, który od ponad 30 lat głosi Polakom prawdę Słowa Bożego, pomyślałem, że ta piosenka będzie dobrym komentarzem do tego, co się teraz w Polsce stało i co się dzieje.
Jak daleko od źródeł swoich rzeka odpływa, wyrzeźbiwszy własne granice. Niesie szlam wypłukany z ciemnych głębi, nie wzywa do radości słonecznym odbiciem, ale płyną nią szczątki na światło nieczułe, bo obrosłe ciemnością i mułem. Obojętny brzeg płaski, lecz na wszystko wyniosły, rzeki nurt nieuchronnie wyzyska. Karmi trawy i bagna, co z nicości wyrosły, więc na nicość niezmiennie nieczułe. Tworzą się z rzek rozlewiska. Duszny upał się szerzy w przerażonym powietrzu, krążą chmury żarłocznych owadów.
Nie odnaleźć tu brzegów, ni obszarów nie zmierzyć, tylko wdychać opary rozkładu. Ani wody źródlanej nie odnaleźć czystości, ani głębi, ni głębokości. Gdzie jest selfie ta plawisk, co choć dążą do morza, roztapiają się wciąż trzęsawiska. Noc się pławi w kałużach, bagno bagnem odciska, niemożliwe ni powódź, ni pożar. Tak tworzą się z rzek rozlewiska. Żeby rzekę odszukać, trzeba w niej się zanurzyć, dać okleić się tym, co nią płynie. W dno moliste się wpatrzeć, gdzie się prąd po nim stróży, bo co na dnie nigdy nie zginie. Ale rzeka to ledwie źródła płynne jest ciało. A gdzie dusza, gdzie źródło zostało? W źródle siła i trwanie, ukojenie pragnienia, dźwięk daleki, a przecież jedyny. Więc za dźwiękiem pod prąd rzeki mętnej, zgubionej trzeba czołgać się, pełznąć i płynąć, bo tylko się źródło nie zmienia. Bije wodą przeczystą z głębi ziemi zrodzoną. Żyje wciąż wbrew rozlewisko.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszamy Was za opóźnienie, za awarię. Dzisiaj jest 1 grudnia. Witam bardzo serdecznie redaktora naczelnego.
No witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja również przepraszam, ale jednocześnie chcę Wam bardzo podziękować. No bo wczoraj nasza reprezentacja no, dała ciała delikatnie. No mówię, innego ducha to był jeden, szczęsny. I tu wielka, wielka parada. Może kiedyś pomyśl, dziś jeszcze o tym nagram. Ale nasza ekipa, czyli Wy, widzowie telewizji Idź Pod Prąd, no zachowywaliście się na medal. Z tego co wiem, to już jest 1050 nawet gitar, czyli dużo, dużo więcej niż w poprzednim miesiącu. Bardzo dziękujemy każdemu z Was. Dziękujemy Ci, że daliście nam tak wielką zachętę i no, taki impuls do dalszej, lepszej pracy. Tak myślałem, no co możemy zrobić? No, kiedy Wy tak nas wspieracie i pomimo kryzysu tak hojnie i tak dalej, no to my musimy jeszcze więcej z siebie dać. No, tylko takie zastosowanie mi przychodzi do głowy. Wielkie podziękowanie dla Was, no i też oczywiście dziękuję Bogu za to, że mamy tak wspaniałą ekipę. Też będziemy się tam modlić, żeby może i nasza ekipa w Katarze, że tak powiem, mentalnie się jakoś wreszcie przełamała.
Tak,
mogą przegrać, ale przynajmniej wstydu, żeby nie było.
Tak, mieć nauczanie ostatnią niedzielę, byśmy byli innego ducha. Amen. Już program poniedziałkowy był temu poświęcony. Także bardzo Wam dziękujemy, drodzy widzowie, i również zapraszamy już teraz do wsparcia naszej telewizji, byśmy mogli nadawać i by emocje na finiszu były równie ekscytujące, ale w drugą stronę,
że
jest nas aż tyle.
Na przykład to 1100, nie? Czy coś takiego, nie, a nie. Ale tym razem no, wysoko, wysoko nad tą poprzeczką 1000 gitarśmy przeskoczyli, także wow, cieszę się. Rzeczywiście to jest dla nas też od Was jakaś taka nagroda, że doceniacie to, co robimy, że i wiadomości powstały w tym miesiącu i że tu, że tak powiem, na procesie się nie poddajemy i tak dalej, i tak dalej.
Witamy bardzo serdecznie również naszą korespondentkę na Tajwanie, redaktor Hanie Shen.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy.
Byśmy już przyszli do tematu głównego, czyli o protestach w Chinach. Gdy mogła Pani naszym widzom przybliżyć, co się tam dzieje i jak to wygląda z perspektywy również Tajwanu?
No, na razie wiemy, że są jakieś, znaczy może zacznę od początku, do tych wystąpień rzeczywiście doszło w piątek, te pierwsze takie protesty rozpoczęły się w piątek, gdy po całych Chinach rozniosła się informacja o tym, co wydarzyło się w Xinjiangu, do tej prowincji, którą znamy z obozów koncentracyjnych, tam w jednym, w Zampu Urumqi, w mieście Urumqi, w jednym z osiedli wybuchł pożar i, no i te restrykcje covidowe spowodowały, że no, utrudnione, ci ludzie nie mogli się wydostać, do nich też nie miało utrudniony dostęp straż pożarna i mówi się oficjalnie, że 10 osób spłonęło, ale są też no, portale takie chińskie, różne media chińskie działające za granicą, no, mówią, że mogło być nawet powyżej 20, a niektóre mówią, że 48 osób spłonęło żywcem. I ta wiadomość rozeszła się po całych Chinach i ona chyba to było takie, no, to było już takie przekucie tego balonika, bo to niezadowolenie z ograniczeniami z tej okrutnej polityki COVID-0 i ograniczenia zupełnie wolności Chińczyków, no, spowodowało, że to jedno wydarzenie jak gdyby było, no, doprowadziło do protestów, które wybuchły w kilku miastach, studenci bardzo się zaangażowali w wielu uczelniach. Pierwszy piątek, to chyba sobota, to było ponad 50 uczelni, potem się już mówiło, że prawie do 80 doszło. Ale pierwsze takie oznaki niezadowolenia już było widać przed zjazdem Komunistycznej Partii Chin, który zaczął się w połowie października. Ja myślę, że jakaś część Chińczyków liczyła na to, że ten zjazd no to będzie, no na pewno będzie przypieczętowaniem trzeciego okresu władzy Xi Jinpinga, ale być może on wtedy no, ogłosi tak, że odejdzie od tych ostrych restrykcji. Tak się jednak nie stało. Przed zjazdem na jednym z mostów w Pekinie ukazał się taki baner z napisem: nie chcemy testów, chcemy jedzenia, nie chcemy lockdownów, chcemy wolności, nie chcemy kłamstw, chcemy godności, nie chcemy rewolucji kulturalnej, chcemy reformy, nie chcemy przywódców, chcemy głosować, nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy obywatelami. Już to hasło pokazuje, że ten spór, to niezadowolenie w Chinach nie jest tylko spowodowane tą ostrą polityką zero COVID i codziennego testowania, zamykania w izolacji całych osiedli, całych dzielnic. W tej chwili no tam w Szanghaju dochodziło do strasznych rzeczy. Ludzie po prostu umierali z głodu z powodu tej polityki. Ale widać, że te hasła pokazują, że nie o to chodzi. Widać, że także duża część ludzi, a zwłaszcza młodzież, ma po prostu dość życia w państwie, gdzie jest totalny nadzór nad obywatelami, gdzie jest zbudowany ogromny aparat represji, który właściwie no, śledzi każdy ich krok. I to widać po tych protestach, że to jest coś więcej niż tylko przeciwko tej polityce zero COVID, czyli no, robimy wszystko, żeby ludzie nie chorowali, prawda? To polega na tym, że tysiące ludzi raptem jest przenoszonych do tych budowanych na szybko szpitali, tak zwanych szpitali antycovidowych. To często doprowadza do tragedii. Był taki moment, że przewożono pewną część ludzi, sam autobus z tymi ludźmi spadł i też duża część ludzi zginęła. To był też taki moment tuż przed tym Xinjiangiem i Urumqi, tym spaleniem, gdzie no, ludzie zaczęli o tym głośno mówić i wyrażać swoje niezadowolenie. No, mieliśmy protesty, na których na początku widzieliśmy hasła, no właśnie otwórzcie na wszystko, potem było wolność, raptem się pojawiło hasło żądające dymisji Xi Jinpinga. Ja słuchałam takiego wywiadu z Chinką, która brała udział w proteście w Szanghaju. Ona sama mówiła, że kiedy padło to hasło po raz pierwszy, no to jedna osoba rzuciła je i była taka konsternacja. Czy ktoś nawet zadał pytanie, czy rzeczywiście tak możemy krzyczeć. I wtedy dziennikarka Chinka prowadząca ten wywiad pyta, czy to była taka czerwona linia, którą uważaliście, że nie można jeszcze przekroczyć. I ona odpowiedziała, tak mi się wydaje. I powiedziała, że w ciągu kilku minut to hasło zaczęło się powtarzać i za każdym razem coraz więcej osób je krzyczało. Kiedy ona odchodziła z tego protestu, to już było główne hasło tego protestu. Wtedy dziennikarka zapytała, czy rozumiem, że przełamaliście tą tą barierę, tą granicę, której nie można przekroczyć. Ona powiedziała tak. Ja wtedy sobie uświadomiłam i myślę, że ci ludzie uświadomili sobie, że no poszliśmy o krok dalej, że możemy pójść i że to jest konieczne. Także ci ludzie chyba tak po kroku, zaczynając właśnie od tych restrykcji covidowych, zaczęli rozumieć, że walczą o coś więcej, że to nie jest tylko o to, żeby powiedzieć, że ja nie chcę szczepionki, nie? Że to jest, w przypadku Chin to jest walka o coś zupełnie innego. Teraz co się dzieje? No wiemy, że w te miejsca, w których były te protesty, no została skierowana bardzo duża liczba policji. Były też filmiki w internecie, krążyły, widać było sprzęt wojskowy kierowany na przykład w kierunku Pekinu. Więc myślę, że władza szykowała się na różne rozwiązania. Było rzeczywiście, policja bardzo agresywna jest, jeżeli chodzi o rozbijanie w tych protestów. Był dziennikarz BBC, to jest ten filmik pokazujący, zatrzymany przez jakiś czas. Jak się udało usunąć część protestujących, to na tym miejscu już stawiano policję, kordony, ogrodzenia, więc raczej było tak, że w środę na przykład, dziś jest czwartek, w środę już było utrudnione jakiekolwiek protestowanie. I widzimy też, że w świat idzie taki przekaz, że Chiny no, zaczynają jakieś troszeczkę odchodzić od tych restrykcji. No na przykład niektóre osoby w Pekinie już nie będą musiały, chore na koronawirusa, będą mogły odbywać tą izolację w domu. I to ma być rozszerzone na cały kraj, jeżeli się sprawdzi w Pekinie. Gdzieś tam czytałam, że uczniowie jednego z uniwersytetów łaskawie gdzieś testów nie musieli wykonywać. Ale ja mam troszeczkę wrażenie, że to jest taka wiadomość dla Zachodu, że no troszeczkę puszczamy tutaj takie rozluźnienia i za chwilę zaraz to może wrócić. Mówi się o tych rozluźnieniach dzisiaj, a jednocześnie no, mało się mówi o tym, że cały czas, że rozpoczęła się kampania mocnych represji wobec tych, którzy brali udział w protestach od piątku, że oni są wyłapywani, wyszukiwani, bezpieka wchodzi do ich domu, bije ich, wyciąga ich z tych domów, sprawdzane są telefony ludzi na ulicach, czy nie mają jakichś materiałów z protestów, nakazuje im się usuwać, tak, jeżeli mają, nie daj Boże, jakieś aplikacje, które nie powinny mieć, to tak samo. Dziś CNN też podaje, że będą ludzie wyłapywani, że zostawiali w mediach społecznościowych jakieś komentarze, które by sugerowały, że popierali te protesty. Więc widać, że ta kampania rozprawiania się z protestującymi, tych, którzy brali udział w proteście, narasta, a jednocześnie no, idzie przekaz w świat i on może ma nas zadowolić, że Chiny jednak zgodziły się na jakieś zmiany. Także no, ja nie widzę to kolorowo. Wydaje mi się, że no jest wszystko prowadzone, żeby tych, którzy brali udział w tych protestach, bardzo surowo ukarać i stłumić te protesty jak najszybciej, jednocześnie no, dając nam do zrozumienia, że no, oczywiście, że nie ma już protestów, no bo przecież jest rozluźnienie tej ostrej polityki covidowej, antycovidowej, która oczywiście nic z walką z covidem już nic nie ma. To dawno przestało mieć w Chinach coś wspólnego z walką z covidem. To jest po prostu próba o pełnej kontroli tego społeczeństwa i testowania, jak daleko partia komunistyczna mogła pójść w tej kontroli. No i Chińczycy jak gdyby na to odpowiedzieli. Ale jednocześnie też są filmiki, jeszcze z dzisiaj rano widziałam gdzieś w Pekinie, gdzie ludzie mimo tego, że słyszą już, że będą jakieś rozluźnienia, to wychodzą na ulicę i niszczą na przykład te ogrodzenia, które na przykład daną dzielnicę czy ulicę mają oddzielić od reszty, bo tam gdzieś na tej ulicy wykryto jakieś skupiska wirusa. Więc ludzie to niszczą, wychodzą i niszczą. Także widać, że to, jednak to niezadowolenie ludzi będzie bardzo trudno ujarzmić. I chyba rzeczywiście zostało przełamane coś w Chińczykach takiego, że to, co to pokolenie, które patrzyło na Tiananmen, widziało, to potem bało się protestować. I tych protestów rzeczywiście w kwestiach politycznych, z hasłami politycznymi w Chinach właściwie nie było. Były protesty takie no, niezadowolenia typu, nie wiem, no, w czasie COVID-u bardzo częste, że na dany bank nie wypłacał pieniędzy ludziom, a potem stwierdzono, jest lockdown, nie działamy, nie wypłacamy, no to ludzie klienci tego banku z różnych miast w danej prowincji gromadzili się w stolicy tej prowincji i protestowali. No coś takiego widzieliśmy, prawda? No to takie jedno wydarzenie, konkretna grupa ludzi. A tutaj mamy no, ludzi, no, którzy w wielu częściach Chin wychodzą i protestują. I to zadziałało jak fala. No, to rzeczywiście było coś nowego, jak na Chiny. To było rzeczywiście coś, co pokazuje, że następuje jakaś zmiana. Teraz też widzimy, jak na ile silny jest ten aparat i jak szybko może zławić ten protest. Także ja nie umiem na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy z tego coś dalej wyjdzie. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie. Teraz musimy zobaczyć, to jest jakieś trochę testowanie, jak bardzo Zachód uwierzy w to rzeczywiście, że to są zmiany, a wydaje się, że no, takie kroki jak teraz, gdzie przewodniczący Rady Europejskiej pojechał do Chin, no akurat teraz w tym momencie, prawda? I powiedział po spotkaniu z Xi Jinpingiem, powiedział, że no on poruszył ten temat protestów i powiedział Xi Jinpingowi, że w Europie to my pozwalamy na protesty. No myślę, że Xi Jinping strasznie się sobie to wziął do serca i od razu się na pewno zaczął pytać, czy u nas też tak jest. No oczywiście żartuje, prawda? No więc myślę, że to nie pomaga. Z naszej strony w tej chwili powinien być jasny przekaz, że popieramy protestujących, że oni mają prawo do wyrażania swojego niezadowolenia. I dopóki nie będziemy widzieli, że oni są bezpiecznie, to żadnych kontaktów z komunistycznymi aparatczykami nie będzie. No niestety tak nie jest.
Rzeczywiście, absolutnie się zgadzamy z tymi postulatami. Tu trzymam czystą kartkę, nie? Zobaczcie, to jest symbol tych protestów, czysta kartka. To pokazuje, jak wielki zamordyzm wprowadzili komuniści w tym wielkim, no niektórzy się spierają, czy największym, czy już nie, bo tu Indie depczą po, że tak powiem, plecach Chińczykom, których jest więcej, ale jednym z największych, powiedzmy, państw świata. Ten naród jest okupowany, zniewolony przez komunistów i tyle mają wolności. Zobaczcie, czysta kartka i to już jest powód do pałowania, do zamykania, do zabijania ich, nie? Stąd widzicie, jakimi zdrajcami naszej cywilizacji byli ci wszyscy, którzy lansowali nam model chiński i mówili, że demokracja ta zachodnia, ta liberalna, wolnościowa, ona się już nie sprawdza, trzeba tu jakąś formę autorytaryzmu i ten model chiński, przecież takie głosy, no to oczywiście całe to środowisko onuc ruskich różne tu nam dziennikarze i niektórzy politycy, także niestety z kręgów pisowskich takie głosy się gdzieś właśnie związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości się pojawiały, że właśnie wkręcanie nas, prezydent Duda, te wizyty i tak dalej. Zobaczcie, zero wolności. To dali komuniści światu. Nie? A druga taka obserwacja to kolejne kłamstwo, że Chińczycy nie są tacy sami, że to jest jakiś inny sort ludzi. Część nawet takich autorytetów zaczyna takie bzdury pleśnie, oni tam za każdym razem, że oni się nie nadają do demokracji, nie nadają się do wolności, oni kochają zamordyzm, muszą mieć zamordyzm. To, co pani redaktor powiedziała, że na wieść o tej tragedii, kiedy spaliło się tyle ludzi, zmarło, no to inni Chińczycy, którzy rzekomo się w ogóle nie przejmują tam krzywdą innych, tylko każdy swoje i tam, żeby nie podpadać władzy i tam już taki los i tak dalej, oni zaczynają się buntować, są tacy sami jak my. No to pokazuje prawdziwość Biblii, nie, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i dlatego mamy chęć wolności, czy tam w Chinach, czy w Afryce, czy w Europie, nie ma tu żadnej różnicy. I myślę, że to, że ci Chińczycy tak odważnie wyszli na ulicę, to jest zasługa tych, którzy o sferę ducha tam walczą z komunizmem, czyli 100 milionów chrześcijan, głównie chrześcijan ewangelicznych, wyznawcy Falun Gong, tego też ich jest chyba około 70 milionów, też są, że tak powiem, zorientowani na zachód, na wolność wyboru, na antykomunizm, nie? Także zobaczcie, że ta kropla drąży skałę. Oby to teraz się przelało i żeby rzeczywiście już komunizm chiński odszedł w czarną jakąś dziurę historii.
Tak, to właśnie bardzo ważne, że oni szukają wzorców u nas oczywiście i dla nich to jest bardzo ważne, doświadczenie kontaktów z Zachodem. Ja wspomniałam o tej studentce, która mówiła, jak to hasło wzywające do ustąpienia Xi Jinpinga, ona sama mówiła, że studiowała za granicą. I że teraz przyjechała, przez rok przebywała w Szanghaju, więc no, dla niej to było takie oczywiste, że ma pójść i poprzeć no, protestujących, więc widać też, jak to często tak myślimy, no ci Chińczycy, którzy wyjeżdżają za granicę, no wielu z nich jedzie tam, żeby szpiegować, no okazuje się, że są jednak tacy, którzy rzeczywiście wyciągają dobrą lekcję z tego i oni mogą być jakąś taką przyczynką do zmiany tych Chin. No i tak, te głosy takie na Zachodzie i także w Polsce, które się pojawiają, żeby no te wydarzenia, że Chińczycy to protestują tylko dlatego, że tam ich zamknięto w domach i oni chcą sobie wyjść i toczyć normalne życie, tak jak było przedtem. Oni no, na pewno nie wychodzą po to, żeby walczyć, żądać jakiejkolwiek wolności. No są rzeczywiście strasznymi głosami, bo pokazują, że niestety często to są ludzie, którzy no, lansują się na takich walczących o prawa człowieka i mówią o tych prawach człowieka. Okazuje się, że na tych Chińczyków patrzą niestety z góry, bo im się wydaje, że prawa, swobody obywatelskie to jest taki luksus ludzi Zachodu, to jest luksus, na który oni mogą sobie pozwolić, a Chińczycy już nie mogą mieć tego. No, okazuje się, że żyjący obok Tajwańczycy mogli sobie na ten luksus pozwolić, co więcej, świetnie sobie z tym luksusem radzą, więc nie jest tak, że raptem ta część świata, Daleki Wschód czy Chiny, to akurat jest miejsce, w których tych swobód nie powinno być. Także takie głosy są naprawdę no, przerażające i aż wstyd bierze, że to w Polsce się coś takiego może pojawić.
Bardzo podobna propaganda pochodzi z Moskwy na temat Ukraińców. Przypominacie sobie państwo zapewne, że z różnych całkiem takich nieoczekiwanych środowisk wychodziły taka oto narracja, że Ukraina to nie jest naród, że jeszcze tam nie dojrzeli, że to po co im własne państwo, że to jest sztuczne państwo i tak dalej. Teraz służba tam specjalna Ukrainy zrobiła nalot na rosyjski klasztor, nie? Tej cerkwi rosyjskiej. I okazało się, że oprócz oczywiście skandali pedofilskich, które tam się pojawiły, czy homoseksualnych, no to znaleźli materiały propagandowe właśnie już wydrukowane, żeby podcinać, szczególnie w tych, którzy się wahają, tę tożsamość z narodem ukraińskim, czy z Ukrainą. Nie? Zobaczcie, jakie to wierutne kłamstwo. Okazało się, że i armia ukraińska jest najlepszą armią na świecie i kacapa bije, gdzie tylko tam popadnie, i naród ukraiński zachował się no, w sposób wzorowy, zdyscyplinowany, stanął równo ze swoim prezydentem i tak dalej. Także zobaczcie, jak kłamała na temat Ukraińców ruska propaganda i dokładnie taka sama chińska propaganda mówi nam na Zachodzie, że Chińczycy to nie są ludzie stworzeni do wolności tak jak my.
Pani redaktor, jeszcze chciałam zapytać, czy kraje zachodnie w jakiś sposób udzielają się, pomagają Chińczykom albo planują takie przedsięwzięcia, czy również USA, Biden, Joe Biden prezydent?
Znaczy, no mamy głosy z przedstawicieli administracji amerykańskiej, mówiące o tym, że Chińczycy mają prawo do protestów i że to prawo powinno być uszanowane. No to dobrze, że są takie głosy, okej. Okay. Ale jak mówię, no ta wizyta ze strony Unii Europejskiej, tego przewodniczącego Rady Europejskiej w tym momencie, według mnie, no to jest totalny niewypał. To jest coś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, powinna być szybko zatrzymana, kiedy tylko zaczęły się protesty. Także to jest zwycięstwo Xi Jinpinga, to jest wręcz działanie przeciwko tym protestującym, według mnie, akurat moment zupełnie nieodpowiedni. No i widzimy, że społeczności chińskie, ale i Hongkongczycy się w to włączają i Tajwańczycy w różnych miastach na Zachodzie organizują protesty lub jakieś marsze, wiece dla poparcia dla tych protestujących. Także to też jest ważne, bo to jest no, taki głos, który na pewno w jakimś stopniu do nich też dochodzi, bo mimo tej ogromnej blokady internetu, no, jak tylko mogą, Chińczycy starają się dowiedzieć, co się dzieje, jakaś ta wymiana jest, więc no, te głosy, to jest także presja na Chiny, bo często te protesty odbywają się pod ambasadą chińską, więc jest to jakaś forma presji. Oczywiście to cały czas wszystko jest za mało, no, te społeczności robią, co mogą, ale jak myślę, że z naszej strony w tej chwili rządzących powinien być jakiś jasny przekaz mówiący, co się stanie, jeżeli dowiemy się, że rzeczywiście ci protestujący są prześladowani, że powinna być groźba sankcji. Już jak mówię, na pewno nie powinno być wizytowanie w tym momencie.
Również 3 grudnia w sobotę odbędzie się Marsz ku pamięci Chińczyków, którzy zginęli pod Urumqi. Będzie to w Warszawie pod biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Tak, to będzie marsz do ambasady chińskiej. Myślę, że to jest ciekawe, bo to, jak dowiadywałam się, to organizuje społeczność chińska. No nie mamy takich, no często Hongkongczycy coś robią, Tajwańczycy się w to włączają, Falun Gong tutaj coś robi, więc no, rzeczywiście to taki, widać, że tutaj nawet w Polsce, gdzie chyba oni wiedzą, że są no, jednak inwigilowani na dużą skalę, dlatego że no, pamiętamy chociażby ten przypadek w Szwecji, gdzie szpiegujący społeczność kurską w Szwecji, raportował do ambasady w Warszawie, czyli przylatywał z raportami do Warszawy, do ambasady tutaj, czyli jak gdyby takie centrum tego na region raportowania szpiegowskie, bo no było w ambasadzie, na pewno jest jeszcze, bo myślę, że nikt nic nie zrobił, ambasadzie chińskiej w Warszawie, więc ta społeczność zdaje sobie sprawę, jak to niebezpieczne jest. Zresztą ja kiedyś pamiętam, chyba jak Xi Jinping był w Polsce, byłam pod ambasadą chińską i spotkałam Chińczyka, który mówił mi, że kilka dni przed protestem do jego rodziny w Chinach przyszła właśnie bezpieka i powiedziała, żeby no mu przekazali, żeby lepiej nie protestował, bo no ta rodzina będzie miała problemy. Także oni dokładnie wiedzą, kto mieszka w Polsce, jaki Chińczyk, jaka jest jego nastawienie do władzy i starają się na tych ludzi represjonować albo ich bliskich represjonować. Także to, że ta społeczność teraz organizuje coś takiego, no to jest coś niebywałego. To też pokazuje, że to jest coś nowego. Rzeczywiście dzieje się coś ważnego w Chinach i wśród Chińczyków.
A jeszcze, jeśli mogę, bo tu mi się nakładają dwa takie scenariusze, ten geopolityczny wielki z naszym lokalnym tu na wiejskiej tym no, parlamentem, bo no i pani redaktor wielokrotnie o tym mówiła, my też informowaliśmy o tym, że takim ośrodkiem broniącym interesów na przykład Huawei w Polsce, no był ośrodek związany z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro, nie? I teraz narasta ten konflikt świata zachodniego z komunistycznymi Chinami i w PiS-ie, w polskim parlamencie też coraz bardziej jest no, taka próba odcięcia się od Ziobry i pokazania go jako właśnie źródła tego wszelkiego zła w PiS-ie. Czy pani redaktor jakoś łączy te dwa scenariusze?
Ja nie wiem, no myślę, że na pewno jest niezadowolenie, powodów do niezadowolenia z Ziobry jest na pewno w PiS-ie wielu, ale i na pewno też gdzieś na tej liście jest kwestia chińska, dlatego że no ona też psuła w jakimś stopniu nasze relacje z wieloma sojusznikami zachodnimi. Także to na pewno tak. I widać było, że to poparcie Ziobry dla Chińczyków miało przełożenie także w jakim stopniu cały czas jeszcze ma nie tylko na kwestie Huawei, ale w ogóle także na przykład na politykę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i no, częste wypowiedzi ministra Rała, no, które nie świadczyły o tym, że jesteśmy w tym obozie państw widzących Chiny jako zagrożenie i chcących działać w tym kierunku. No i także no, tutaj trzeba powiedzieć, że Ziobro w dużym stopniu no, mówił to, co chciałby, żeby mówił, miał poparcie, a przynajmniej podobnie działał Pałac Prezydencki. Więc nie wiem, czy to... No, myślę, że jest też ten element niezadowolenia, ten chiński element. Myślę, że tym także Ziobro bardzo wiele napsuł także w kwestiach no, relacji między naszych z Zachodem.
Również jak się dowiadujemy, że minister Zbigniew Rau jest zwolennikiem współpracy państw NATO i Chin. I chciałam zapytać pani redaktor, jak zareagowała na tę wiadomość, że mamy przeciwdziałać rozwojowi pandemii oraz realizacji klimatycznej agendy wspólnie z Chinami.
No tak, to jest taka mantra, którą powtarza wielu polityków zachodnich, bo nawet premier Wielkiej Brytanii miał dość dobre przemówienie dotyczące Chin. Powiedział, że ta złota era się z interesów robienia z Chinami skończyła. Było one dość ostre, ale też tam dodał właśnie, że no jednak są takie sfery, w których z Chinami można współpracować i wymienił to samo pandemię i to walkę z ociepleniem. Tak? Także to niestety jest taka mantra, dokładnie administracja Bidena też to powtarza, czyli no cały czas powtarzamy ten błąd. Wszystkie te problemy, które tworzą Chiny, to my chcemy, żeby oni razem z nami rozwiązywali. No oni tym zupełnie oczywiście nie są zainteresowani, więc moglibyśmy sobie darować powtarzanie nic nieznaczącej retoryki. Nie wiem, czego zakładnikiem są tutaj zachodni politycy, ale no to jest błędne myślenie, że możemy z nimi rozwiązać jakieś problemy, zwłaszcza te problemy, które, jak mówię, oni są największym trucicielem, no i walka z pandemią, no przecież to oni stworzyli tą pandemię. My jedynie, co możemy od nich z nimi zrobić, to żądać od nich rozliczeń w tej kwestii. Tam była też kwestia taka, że podobno Rau powiedział dziennikarzom, że Polska zwróciła uwagę niektórym krajom na bliskie relacje, na ich bliskie relacje z Chinami w sektorach zbliżonych do wojska. No, ja bym się cieszyła, gdyby tak powiedział. To nie, media chyba tutaj nie podniosły, to tam zdaje się jeden dziennikarz Polskiego Radia o tym mówił. I fajnie, że mówimy o tym krajom zachodnim, ale no, my mamy bardzo dużo do posprzątania na swoim podwórku, także no, najlepiej zawsze działać poprzez przykład, czyli pokazać, że my wyrzucamy na przykład Huawei od siebie, czy z wielu ministerstw wyrzucamy chiński sprzęt, bo ostatnio zdaje się była informacja, że różnego rodzaju sprzęt chińskich firm no, jest używany przez wiele ministerstw, typu na przykład chińskie kamery, prawda? Także no, fajnie, że przypominamy innym krajom, ale lepiej, żebyśmy coś pokazali. Wydaje mi się, że ta późniejsza wypowiedź, no, że właśnie jednak z Chinami to trzeba też współpracować w wielu kwestiach, niestety pokazuje, że do tego wyrzucenia jeszcze Chińczyków z wielu dla nas strategicznych regionów, dziedzin, no jeszcze daleko.
Pani redaktor, jeszcze chciałam zapytać, jakich spodziewa się pani represji ze strony rządu Komunistycznej Partii Chin teraz na protestujących Chińczyków? Czy jest możliwe takie brutalna masakra jak na placu Tiananmen?
No widać, że oni nie chcą takiego i myślę, że nie mają takiej potrzeby też takiej masakry, bo oni po prostu, to są w różnych miejscach protesty, nie na tak dużą skalę zebrani protestujący, więc dużo łatwiej jest to rozpędzić, na przykład pałkując protestujących, a potem zaraz postawić ogromne ilości aparatu wojskowego czy policji, bo to głównie policja. Więc na razie nie ma takiej potrzeby, te protesty jeszcze nie mają takiej skali jak te na placu Tiananmen. Nie ma potrzeby użycia siły i chyba Xi Jinping o tym wie, że ich będzie robił wszystko, żeby do tego nie doprowadzić, więc stąd też chyba od razu zaraz takie no, hasło o tym, że będzie rozluźnienie tej polityki. Tutaj jest, chcą tak spacyfikować to, udobruchać ten tłum i pokazać, że no jednak wprowadzamy zmiany. No, są nam widać takie no, kosmetyczne, no ale będzie szła informacja, że jednak coś się zmienia i będą myśleli, no może w to uwierzą, że rzeczywiście chcemy coś zmienić. Myślę, że na razie nie mają takiej potrzeby. Wystarczy ten aparat policyjny, który mają na miejscu. A to, co widzimy, no widzimy filmiki, gdzie policja wkracza do domów i bije protestujących. No to, co słyszymy, że są wyłapywani na ulicy, że są teraz już wyłapywani ci, którzy tylko komentarze puszczali w internecie. No myślę, że to będą okrutne represje, że będą bardzo mocno ukarani ci ludzie, a my będziemy na to się patrzeć i będziemy no, wysyłać naszych polityków na rozmowy z Chinami. Także no, to jest bardzo smutny obraz, bardzo, bardzo smutny.
Podobny obraz jest, jeśli chodzi o tolerowanie Putina i Rosji, że przecież no, mordują cywili już teraz, uderzają w strukturę państwa. To jest rozumiane jako ludobójstwo, właśnie uderzanie w wodociągi, w prąd, bo przecież będą ludzie umierać z różnych powodów. Cywile właśnie, maleńkie dzieci i tak dalej. To robi Putin. No i dalej tu jakiegoś takiego kompletnego odcięcia Rosji nie ma. I podobnie mordercy komunistycznych Chin to samo robią ze swoimi obywatelami, a tu są jakieś takie gadki, że tam może Chiny jakoś się tam zreformują, czy odetną od Rosji, czy wywrą presję na Rosję. Takie bzdury tam opowiadają przeróżni dziennikarze, że to tam, że Putin nie użył broni nuklearnej, bo go tam Chińczycy przycisnęli. No bzdury, bzdury i bzdury. To nic takiego się nie dzieje. To jest ten mit, że w partii komunistycznej są tacy twardogłowi, taki beton, no i tacy liberałowie, z którymi Zachód się dogada, nie? I tak samo było tu w tym komunizmie sowieckim, w Polsce i tak dalej, nie? Oczywiście skutki historyczne są takie, że już teraz widzimy, że ci twardogłowi z tymi liberałami cały czas działali wspólnie i w porozumieniu, bawiąc się w tego złego i dobrego policjanta z Zachodem, nie? I w rzeczywistości tylko poszerzając wpływy komunistyczne. Także ani z twardogłowymi, ani z liberałami komuchami nie ma żadnej rozmowy, tylko totalne odcięcie i niech komunizm zdechnie. To jest jedyna nadzieja dla cywilizacji zachodniej.
No tak, tak samo ta wizyta teraz przedstawiciela Unii Europejskiej. No nie dość, że powiedział Xi Jinpingowi, że u nas to można protestować i to nie by miało wpłynąć na Xi Jinpinga, to powiedział, że no liczymy na to, że Chiny wpłyną na Rosję. No na Boga. No to jest po prostu, ile jeszcze będziemy liczyć? Macron dzwonił do Putina, a my liczymy, że Chiny wpłyną na Rosję. Oni w tym czasie robią i z Chinami, z Rosją interesy i popierają na arenie politycznej i dyplomatycznej bardzo mocno. Także no tutaj jest rzeczywiście no wielki blamasz Zachodu i w kwestii tych protestów no za mało jest robione i też jakaś no taka beznadzieja, jeżeli chodzi o politykę, o wywarcie presji, bo na Chiny można byłoby wywrzeć presję, żeby zadziałały w kwestii Rosji, po prostu przynajmniej raz nałożyć jakieś sankcje i oni by zrozumieli, że my mówimy na poważnie, a tak to oni cały czas myślą, że no niech sobie mówią, no posłucham co jeszcze.
No niedawno mówiliśmy, że skąd Putin ma rakiety, nie? Że już tu ich arsenały powinny być wyczerpane, a ciągle ostrzeliwuje cywilów w Ukrainie. No i ja powiedziałem, no przecież to jest oczywiste, że bierze z komunistycznych Chin i Korei Północnej. I zaraz na drugi czy trzeci dzień już są informacje, że ten wielki transportowy samolot wyłącza systemy te identyfikacji i, że tak powiem, na ciemno lata do komunistycznych Chin. No po co? No po sprzęt wojskowy, to jest oczywista oczywistość. I Chiny nie zostały za to ukarane.
Gdybyś teraz był w Chinach i miał okazję powiedzieć coś do protestujących, to co by to było?
No czeka was długi marsz, to nie będzie lekko. Z komunistami się tak łatwo nie wygrywa. Czeka was jeszcze ogromna ilość cierpienia, bo to są ludzie bezwzględni, bez sumienia. Mają przeróżnych aparatczyków, policję, prokuratorów, sądy, zbirów płatnych, jakichś morderców, którzy będą naprawdę robić jeszcze wiele bestialstwa. To, co się stało w 1989 roku na placu Tiananmen, pokazuje, do czego zdolni są komuniści, że dla nich nie ma żadnych wartości. Tysiące młodych ludzi potrafili rozjechać czołgami. Także to nie będzie łatwo, to nie będzie rewolucja kwiatów i tak dalej. Czeka was cierpienie, ale macie, tak jak każdy człowiek, wybór. Albo będziecie wolni, albo umrzecie jako niewolnicy i tak też umrą wasze dzieci. Także warto zaryzykować. Może nie wszystkim się uda, może nie wszyscy dojdą do tego końca, o którym marzymy, ale ktoś dojdzie. Stąd warto podnieść to ryzyko. Oczywiście, jeśli bym miał do czynienia czy okazję mówić o sprawach duchowych, to bym im wskazał też, gdzie jest siła, gdzie przez całą historię ludzie, którzy byli w sytuacjach beznadziejnych, opierali się na Jezusie Chrystusie i wygrywali, jeśli się na Nim oprzecie i wy wygracie.
Zapraszamy teraz Państwa na rap Szymona Żuka, A4 Revolution. Polska wspiera protesty w Chinach. Poland supports you.
Znajomy, rozejrzyj się na wszystkie świata strony. Wojna hybrydowa sprawia, że jesteś zielony, zwiedziony, spłycony. Niewinny Facebook robi w mózgu spustoszenie. Mówi to, co słyszeć chcemy, tworzy sztuczne problemy. Bo najważniejszy teraz jest słodki kotek i garść plotek. Nieważne, że komuniści w Chinach przerabiają ludzi na organy, a w Hongkongu ci sami do młodych bohaterów z broni palnej strzelają i z budynków zrzucają, świat wirusem zarażają, Tajwanowi żyć nie dają, Ujgurów i chrześcijan w obozach zamykają, ciebie z wolności okradają. Wolności, do której dostęp ma każdy, na której cały Zachód zbudowany od stuleci. Sorry, trzeci tysiąc już leci, zawalcz o to, aby twoje dzieci nie było jak analfabeci. Zrozum, że to czerwoni Azjaci, to współcześni Sowieci. Ci światłość świeci.
Zdjęcia do tego klipu były kręcone w Gdańsku. Dziękujemy bardzo ekipie, Rafałowi Wasilukowi i Michałowi Gębali również za montaż.
No i Szymonowi za wykonanie. Pozdrawiamy. Tak, Eunika bardzo, dumna z męża.
Tak. Bardzo piękny, dlatego że też pokazuje, że to nie jest ich walka tylko wyłącznie, że to jest to czy komunizm wygra w Chinach, to jest także walka nasza, prawda? To nie jest w naszym interesie, że to my się musimy tym także zajmować i popierać Chińczyków, bo to także dotyczy nas, bo często nam się wydaje, zwłaszcza w Polsce, jesteśmy tak daleko od Hongkongu, od Chin i wydaje nam się, że mówi się nam, wmawia się często tak, że to jest jakiś problem tak daleko od nas, on zupełnie nas nie dotyczy. Nie, on właśnie także nas dotyczy. Wszystko, co tam się wydarzy, co dzieje się w tamtym regionie, to jeżeli nie teraz, to za jakiś czas na pewno będzie miało wpływ na nas i dlatego podawajmy dalej ten rap, a także jeżeli możecie państwo, jesteście w Warszawie w sobotę, to wesprzyjcie Chińczyków w tym proteście i bądźcie tam, a jeżeli nie możecie, no to podajcie dalej swoim znajomym w Warszawie, aby byli obecni na tym proteście. Myślę, że warto do nich dołączyć i pokazać, że jesteśmy z nimi.
Amen.
Przechodząc do kolejnego tematu, również dowiadujemy się, że Watykan przedłużył umowę, ale już został odpowiedzią Komunistycznej Partii Chin było mianowanie biskupa bez konsultacji. Jak pani Haniu skomentujesz?
No tak, oni teraz rozpacza Watykan, że no, komuniści złamali umowę, no po prostu przez tyle lat ją przedłużają. W 2018 podpisali, potem przedłużyli po 2 latach, teraz znowu przedłużyli kilka dni po przedłużeniu, teraz jest rozpacz, krokodyle łzy, no jak to oni nas wyrolowali, znaczy no nie wiem na co liczyli. Kiedy mówi się, że ta umowa w ogóle zabiła kościół podziemny w Chinach, więc no teraz rozpacz, że jakiś biskup jest mianowany bez zupełnego uzgodnienia, bo to w ogóle według umowy to wygląda tak, że teraz to komuniści przedstawiają listę kandydatów na biskupów, na przykład mówią, ten nam się podoba, ten nam się podoba, ten nam się podoba, no i możemy teraz porozmawiać, na którego się zgodzicie, nie? No to tak, komu, no to którego wybieracie, no to po prostu taki wybór jest, tak wygląda ten wybór, więc no teraz nawet już się nie zapytali Franciszka, stwierdzili, że już nawet tego to chyba nie musimy robić, więc no to po prostu jest... No to można się pośmiać, no ale to jest tragiczne, dlatego że mówię, no pokłosiem tego, rezultatem tego jest niestety no, zniszczenie kościoła podziemnego, tych najwierniejszych temu kościołowi ludzi i wiernych, ale i duchownych, którzy zupełnie zostali odsunięci, ich się odsuwa, oni gdzieś idą w najlepszym wypadku na emeryturę, w najgorszym są aresztowani, a duża część chodzi na tak zwane kursy reedukacji, czyli jest tam im wciskana w głowy komunistyczna edukacja, w cudzysłowie edukacja, a wynoszeni na szczyty są no, ludzie, którzy no, totalnie zdemoralizowani. Tam był przypadek jednego z biskupów, który najpierw był wyświęcony w 2011 właśnie bez zgody Watykanu, więc automatycznie był ekskomunikowany, a teraz za Franciszka w wyniku tej umowy wrócił, tylko że już jak wrócił, no to miał żonę i dziecko, a w dodatku zaraz po tym jak wrócił, to odprawił mszę z okazji kolejnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin. Także no tragedia w ogóle, rzeczywiście tragedia. W tym czasie także no, ludzie tacy jak kardynał Zen są prześladowani. Właśnie został uznany winnym za udział w stworzeniu takiej fundacji, która miała pomagać prześladowanym Hongkongczykom. Co prawda to wyrok jest grzywna, no ale sam wyrok wskazujący, prawda, no tak wielkiego człowieka, który od samego początku mówił, że jak niebezpieczna jest ta umowa i totalna milczenie Watykanu w tej sprawie. Ostatnio w włoskiej gazecie Il Messaggero był wywiad z byłym prefektem watykańskiej kongregacji nauki i wiary kardynałem Gerhardem Millerem i on powiedział, że no przed procesem kardynała było spotkanie kardynałów. Ono oczywiście było z innego powodu, no ale akurat było przed procesem, więc było tak, on oczekiwał, że będzie ten temat poruszony. No nie było ani sekundy poświęconej kardynałowi, nawet modlitwy za niego nie było, więc też widać, jak on jest odsunięty, izolowany jest. A w tym czasie komuniści robią z katolikami w Chinach, co im się tylko żywnie podoba.
Przypominam również państwu o naszej ankiecie, naszej sondzie. Czy według ciebie Chińczycy obalą reżim komunistyczny? Odpowiedzi tak, nie, trudno, trudno powiedzieć. Zachęcamy do udziału, już wkrótce wyniki. I także mam pytania od naszych widzów. Mariusz Borucki, co do Chińskiej Republiki Ludowej nasuwa się pytanie, jak zwykli obywatele mogą obalić, czyli przejąć i zmienić tyraniczne państwo policyjne, gdzie partia komunistyczna jednak mocno trzyma służby, wojsko i media za twarz?
No tak, ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo trudno. Kilka dni temu był taki artykuł jednego z ludzi, którzy brał udział w proteście w 1989 roku, Yanga Jianli. On no, mówił o takich warunkach koniecznych do spełnienia, żeby ten protest, który teraz się odbywał, no, mógł być, rzeczywiście mógł zmienić Chiny. No i jako jeden z warunków podał, no musi powstać jakaś realna, demokratyczna opozycja. Znaczy to nie mogą być protesty, które wybuchają no, tak spontanicznie. Dziś są na tym uniwersytecie, jutro na tamtym. To jest za mało, żeby to zmienić. Tylko ma powstać ta opozycja, ona musi być lepiej zorganizowana. Tylko no jak to zrobić, kiedy aparat kontroli widzimy jest taki, że wyłapują ludzi, którzy nawet jakiś komentarz zostawili na jakimś komunikatorze społecznościowym i teraz będą za to prześladowani. No to jest bardzo, bardzo trudne, no ale... No, my możemy wspierać Chińczyków, my możemy mówić o tym, co się tam dzieje, możemy organizować marsze, wiece i tak dalej, no ale my nie zmienimy Chin, tylko oni muszą to zrobić. Także oni muszą znaleźć sobie tyle siły i niestety zrozumieć, że no, freedom is not free, czyli no, nie ma tego wolności za darmo, że będą musieli zapłacić cenę i pytanie jest, czy są gotowi tę cenę zapłacić i będą musieli wychodzić na ulicę. Może w trakcie właśnie tych protestów, zwłaszcza widać, że na uczelniach dzieje się dużo. Widać, że to są ludzie, którzy zaczynają rozumieć, jakie postulaty należy wnosić i też widać, że te protesty no, przybierają takie dość inteligentne formy, prawda? Tak biała kartka, wcześniej wspomniałam o tym banerze chcemy, nie chcemy, to kiedy to też było zakazane, no to właśnie młodzi studenci chodzili tylko z dwoma kartkami. Jedna miała chcemy, nie chcemy, a każdy wiedział, o co chodzi, że to jest odniesienie do tego baneru, który był wywieszony przed zjazdem partii komunistycznej w Pekinie. Więc no już zaczynają tutaj poruszać się jakoś, no ale to oczywiście wszystko za mało, no ale no muszą to zrobić, muszą zacząć myśleć o tym, jak to zorganizować mimo ogromnych trudności i strasznych represji. To jest zdecydowanie dużo trudniejszy moment niż nawet w tym 89 roku. Ze względu na siłę, jaką w tej chwili ma partia komunistyczna, ten aparat represji, inwigilacji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ale w jakim stopniu też, no gdyby Zachód nie tutaj potrafił nałożyć sankcje, prawda, odpowiedzieć ostrzej i osłabić działania Xi Jinpinga, no to byłaby szansa na to, żeby tam coś ruszyło bardziej konkretnego, bardziej zorganizowanego.
No właśnie, tu tej naszej reakcji chciałem dotknąć, bo zobaczcie państwo, że sami Ukraińcy przyznali, tu te analogie są ciągle, myślę, żywe, że ich morale nie byłoby tak niezłomne, gdyby nie pomoc Polaków. Gdyby nie wiedzieli, że ze strony Polski mogą na braterstwo, pomoc cały czas liczyć. I dzisiaj tu od nas też wyjeżdża kolejny transport w kierunku Ukrainy, także cały czas tym się zajmujemy, choć tam nie zawsze o tym mówimy. Także oni powiedzieli, że to, że ich dzieci, ich kobiety miały tu i mają bezpieczną przystań, to było dla nich ogromne wsparcie, że wiedzieli, że ktoś o nich pamięta, że nie są sami na tej wojnie, nie? To myślę, że teraz takiego wsparcia potrzebują wszyscy Chińczycy, którzy pragną wolności, czy ci, którzy wychodzą na ulicę, czy w internecie zaczynają się sprzeciwiać, właśnie ten jasny głos Zachodu. To, co pani redaktor powiedziała, gdyby Stany Zjednoczone, gdyby Zachód, zamiast tam gadać z tym oprawcą komunistycznym, z Birem, tym Xi Jinpingiem, żeby powiedział dość, jesteście zbrodniarzami, mordujecie ludzi po całym świecie, zamordowaliście tyle i tyle ludzi właśnie bronią biologiczną, swoimi agencjami różnymi tajnymi, bo przecież mordują szczególnie Chińczyków, ale i nie tylko, na całym świecie służby chińskie, mordujecie swoich obywateli, prześladujecie chrześcijan, prześladujecie Falun Gong, polujecie na ludzi, na organy, nawet nie będziemy z wami gadać. To ten sygnał wyzwoliłby wielkie, myślę, takie wielką odwagę i o, to jest ten czas, teraz wygramy, teraz pokonamy komunę.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą zdecydowanie możemy zrobić i im pomóc. No wiemy, że Chiny są odcięte od internetu, że jest wielka blokada w Chinach, ale my mamy na pewno technologię, bo o tym mówiło wielu specjalistów, które mogą tę blokadę przerwać. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Dać Chińczykom dostęp do wiadomości od nas. Znaczy przerwać tę wielką ścianę blokady chińskiej. I to jest do zrobienia.
Amen.
Już mam wyniki naszej sondy. Czy według ciebie Chińczycy obalą reżim komunistyczny? Tak, 16%, nie, 55%, trudno powiedzieć, 29%. I kolejny komentarz, biznes Pietrasz. Radosław Pyfel przedstawia całe zajście w Chinach zupełnie przeciwnie, z naciskiem i ekscytacją, jak szybko i sprawnie reżim zdusił protesty przy pomocy własnej nowoczesnej technologii.
No ja się nie dziwię, on też się tam jakieś zdjęcie opublikował tego Jiang Zemina, poinformował ile lat żył i że zmarł przewodniczący partii komunistycznej, no niemalże popłakać się można było, także no ja się nie dziwię, że idzie taki przekaz, naprawdę to jest nic dziwnego, że będą zresztą ośrodki, o których my wiemy, przecież pod prąd o tym mówimy od bardzo dawna, które będą starały się pokazać te protesty w kontekście takim, że to tak naprawdę partia odnosi zwycięstwo, że jest efektywna, wie jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i tak dalej, i tak dalej. Także to nic nowego. W takich kryzysowych sytuacjach też wychodzi dokładnie ta chińska agentura. Także to chyba nie jesteśmy tym zaskoczeni.
Zaskoczeni jesteśmy tylko tym, że ci ludzie są ciągle pokazywani także w mediach, które tam chcą być takie patriotyczne, na przykład Radio Wnet ciągle tego typu ekspertów zaprasza. To tym ja ciągle jestem, chociaż już widzę to wiele lat, to za każdym razem jestem zaskoczony.
To jest rzeczywiście straszne. To, że ci ludzie wykonują swoją robotę, to ja rozumiem, ale że my pozwalamy im na to robić i że są ludzie, którzy słuchają i twierdzą, że to rzeczywiście ma sens, że rzeczywiście my Polacy, którzy poznaliśmy na własnych plecach, czym jest komunizm i dobrze to rozumiemy, że rzeczywiście kupują taką narrację, no to jest niesamowite. No i smutne, że właśnie media, które mówią, że no to właśnie są antykomunistyczne, że oni tak o wolności walczą i że oni rozumieją, a co to źli są ci chińscy komuniści, to jednocześnie cały czas tą chińską narrację, komunistyczną narrację serwują Polakom.
Dziękuję bardzo Państwu za udział w programie. Dziękuję pani redaktor Hanna Shen, była z nami.
Jeszcze tylko dodam, bo właśnie a propos Jiang Zemina, żebyśmy się tutaj nie nabrali, bo też będzie taka kolejna narracja, poza tym, że Chińczycy nie walczą o wolności, tylko tam chcieli, żeby to rozwalić te ściany, które im nie pozwalają wyjść na następną ulicę, to jeszcze będzie taka narracja, jeden z przywódców, był przywódca chiński, Jiang Zemin, to też będzie taka narracja, że to był jakiś wielki reformator, więc też tego, myślę, że oczywiście widzowie Idź Pod Prąd to nie kupują, że jakiś komuch mógł być reformatorem i chciał czegoś dobrego, ale pamiętajmy, że to jest jeden z przywódców, za którego bezpieka wydała dokument, w którym nazwała jednym z największych zagrożeń, największym zagrożeniem dla partii komunistycznej chrześcijan, a o protestantach powiedziała, że to są siły obce, które właśnie też są zagrożeniem, skoro chrześcijanie to one są zagrożeniem dla partii komunistycznej. To jest człowiek, który zbudował cały aparat prześladowania, potworny aparat prześladowania Falun Gong, wzorowany na gestapo, na strukturach gestapo, więc to jest to, co po sobie pozostawił. Żaden z niego reformator nie był.
Dziękujemy bardzo również za ten uzupełniający komentarz i chciałabym przejść jeszcze do ogłoszeń. O godzinie 17 zapraszamy Państwa na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. O godzinie 18 na fragment Studium Ewangelii Łukasza z komentarzem pastora Pawła Chojeckiego. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, wolny czy religijny oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, utworzenie klubu patriotycznego.
Jeśli mogę jeszcze o tej sądzie naszej, rzeczywiście po ludzku wielkich szans nie ma, nie? Ale zobaczcie, że 16% to jest duży wynik tych, którzy się spodziewają zmiany, także to jest dla chrześcijan też czas modlitwy, czas oczywiście wspierania, nie? Tu zobaczcie, tylko czysta kartka, już dzisiaj taka wolność w komunistycznych Chinach, także módlmy się tak, jak modliliśmy się za Ukrainę i zobaczcie, zobaczcie, że choć szanse były nikłe, to Ukraina goni Sowieta, goni kacapa gdzieś tam już za Don, znaczy blisko Donu już są gdzieś tam, już Dniepr przekraczają. Także no naprawdę dzieje się i warto pamiętać o tym, można powiedzieć, narzędziu wpływu na politykę, czyli zwracanie się bezpośrednio do Króla Królów, Pana Panów, Jezusa Chrystusa. Tak, można.
Zapraszamy również Państwa do sklepu Idź Pod Prąd. Są tam grudniowe promocje na cały grudzień. I także mamy kilka zdjęć dla Was z postępu powiększania sceny, jeśli moglibyśmy teraz je pokazać. Także dziękujemy Wam za Wasze wsparcie.
Tak, to było, rzeczywiście mówię, reprezentacja się nie popisała, ale ekipa Idź Pod Prąd no, popisała się w nadmiarze, także no, troszeczkę nam ten wstyd po meczu, tu wyście no, no, jakoś, żeby to odszedł do niepamięci i w dużo lepszych nastrojach już szliśmy spać. Także jeszcze raz dziękuję każdemu, kto przyłożył rękę do tego, że ponad 1050 osób wsparło nas w tym miesiącu.
Dziękujemy Wam bardzo za Wasze wsparcie i zapraszamy na idźpodprąd.pl/wsparcie. I zachęcamy także do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435, jeśli macie jakiekolwiek pytania, a także kontakt@idźpodprąd.pl. Także dziękuję bardzo. Pani redaktor była z nami, redaktor Hanna Szen, korespondentka z
Tajwanu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękujemy.
I redaktor naczelny.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Wolny czy religijny? Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, że jeśli jesteś człowiekiem religijnym, to nigdy nie będziesz człowiekiem wolnym. Bardzo kontrowersyjna na początku teza. Postaram się ją wyjaśnić. Religijny to nie znaczy wierzący w Boga. Religijny to znaczy polegający na ludziach bądź ludzkich instytucjach, jeśli chodzi o kontakt z Bogiem. Czyli religijny to taki, który potrzebuje między sobą a Bogiem ludzkich pośredników lub religijnych, kościelnych organizacji. I taki człowiek nigdy nie będzie prawdziwie wolny. I to nie mówię w sensie duchowym, mówię w sensie ziemskim. Będzie wyzyskiwany. I teraz, żeby to była moja teza, no to tam ktoś powie, no może tam mu się ubzdurało. Ale jest ktoś o wiele, wiele i tak dalej, mądrzejszy, wiedzący i tak dalej, który właśnie o tym informuje. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Otwórzcie sobie Jego słowo, Ewangelia Łukasza, 20 rozdział. To Jezus mówi, strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach. To jest właśnie opis kasty kapłanów, których ludzie, że tak powiem, czczą, wynoszą wysoko na piedestale jako pośredników do Boga. Co będzie tego rezultatem? 47 werset pokazuje. Ci ludzie będą pożerać wasze domy, tu dokładnie, a pożerają domy wdów, czyli najsłabszych. I dla pozoru długie modły będą odprawiać. Ci surowszy otrzymają wyrok. Czy dasz się im zwodzić? Czy też osobiście zwrócisz się bez żadnych pośredników do Jezusa Chrystusa, by mieć osobistą, prywatną, można tak powiedzieć, i wieczną więź z Bogiem Ojcem?
Pierwszego grudnia 1830 roku cywilni członkowie sprzysiężenia Piotra Wysockiego powołali w Warszawie Klub Patriotyczny. Jego prezesem został Joachim Lelewel. Członkami byli m.in. Maurycy Mochnacki, Ludwik Nabielak, Ksawery Bronikowski i Tadeusz Krępowiecki. Tego dnia w Warszawie nie było już wojsk rosyjskich, ale władzę w Królestwie Polskim sprawowała nad nadal wyznaczona przez cara Rada Administracyjna, a wśród polityków było wielu zwolenników szukania ugody z carem. Klub patriotyczny opowiadał się za walką zbrojną, której celem miało być przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej w granicach z 1772 roku i przeprowadzenie w niej bliżej niesprecyzowanych reform społecznych. Pod naciskiem Klubu Patriotycznego Rada Administracyjna dokooptowała do swojego składu Lelewela, Bronikowskiego i Mochnackiego, a następnie przekształciła się w Rząd Narodowy, do którego wszedł już tylko Lelewel jako szef Wydziału Wyznań Religijnych, Oświecenia i Sprawiedliwości. Pod naciskiem klubu uchwalono detronizację cara Mikołaja I. Po utworzeniu Klubu Patriotycznego w Warszawie podobne organizacje zaczęły powstawać także w innych miastach Królestwa Polskiego. Skupiały one głównie młodych inteligentów i niższych urzędników administracji lokalnej. Ci ludzie byli zwolennikami radykalnych działań i wywierali presję na administrację Królestwa Polskiego, która przywiązana do swoich przywilejów i braku kontroli ze strony opinii publicznej bardzo pieszale wykonywała rozkazy Rządu Narodowego. Przyczyniło się to do tego, że nie rozbudowano między innymi wojska w takim stopniu, jak było to możliwe. Bez presji tych środowisk związanych i wzorujących się na Klubie Patriotycznym powstanie prawdopodobnie załamałoby się bez walki.